Jeszcze nie będziemy. No, może na początek przeczytajmy fragment, tak, który, na którym chciałem się skupić. Ewangelia Mateusza 28, od 16 wersetu do 20. Jest to tak zwane wielkie posłannictwo. Ewangelia Mateusza, ostatni rozdział, 28, od wersetu 16 do 20. Więc Jezus już zmartwychwstał. No i ostatni raz spotyka się ze swoimi uczniami. 11 uczniów udało się natomiast do Galilei, na górę, którą wskazał im Jezus. Gdy go zobaczyli, złożyli mu pokłon, choć niektórzy wątpili. A Jezus podszedł i zwrócił się do nich w tych słowach: otrzymałem wszelką władzę w niebie i na ziemi. Idźcie więc i pozyskujcie uczniów pośród wszystkich narodów. Chrzcijcie ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego i uczcie przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż po kres tego wieku. To jest Boże Słowo. Więc dziś chciałbym mówić, przypomnieć pewne rzeczy odnośnie bycia uczniem Pana Jezusa Chrystusa. Odnośnie uczniostwa generalnie i być może niektóre rzeczy będą przypomnieniem, a może niektóre będą całkiem nowe. Mam nadzieję, że jakkolwiek będziemy ubłogosławieni przez to, co tutaj, co Słowo Boże nas naucza. Słuchaj, nie wiem, czy widzieliście próbę, są takie filmiki w internecie, w mediach, próbę debaty na przykład na temat, na trudne tematy, na przykład aborcji. Są ludzie, którzy chcą debatować, a po drugiej stronie stają argumenty i jedynym argumentem jest krzyk. Tak, to jest cała debata. Tak, nie, więc są takie osoby, które no, nie mają argumentów, tak, więc stosują krzyk. I to tylko pokazuje, w jakim kierunku ta kultura świata zmierza. Generalnie można powiedzieć, że to jest kultura antyintelektualna. Tak. Nie ma czegoś takiego jak prawda absolutna, wszystko jest względne. W związku z tym odchodzi się od rozumu, a zaczynają przemawiać wyłącznie emocje. I zaczynamy działać na zasadzie wyłącznie przeżywania. I to one kierują, wyznaczają kierunek naszego życia. Więc no, jeżeli ktoś jest w małżeństwie, to wie, że emocjami się nie dyskutuje. Trzeba pozwolić ochłonąć. Tak? I dopiero potem można porozmawiać. Więc potrzebny jest, oczywiście emocje są potrzebne, ale też rozum jest potrzebny, intelektualizm jest potrzebny i chrześcijaństwo dzięki Bogu potrafi pogodzić obydwie rzeczy. Potrzebuje obydwu rzeczy. I tej uczuciowości przeżywania, ale też i intelektualizmu generalnie. Więc nie dajmy się sprowadzić w jakiś sposób, że jest taka tendencja, żeby w kościołach mówić: ja nie potrzebuję czego? Teologii. Na co mnie to? Ja chcę przeżywać Biblię. Tak? Chcę przeżywać, co Słowo mówi, a teologii nie potrzebuję. Z drugiej strony mamy też tendencję, uczucia są niewłaściwe, niedobre. My musimy, prawda, stać sztywno, mieć zespół swoich zasad teologicznych i to chrześcijaństwo staje się takie martwe, zintelektualizowane. Tak, a z drugiej strony chrześcijaństwo staje właśnie takie na przeżywaniu uczuciowe. Tam ktoś przyszedł, nie wiem, czy do toalety, czy tak. Więc chciałbym mówić o uczniostwie, ponieważ jest to powiązane, tak, generalnie, jakimi uczniami powinniśmy być. I pierwsza rzecz, o której chciałem powiedzieć, to, że generalnie jesteśmy powołani jako chrześcijanie do bycia przede wszystkim uczniami Chrystusa. Słowo chrześcijanin, jeżeli policzymy, to w Nowym Testamencie pojawia się zaledwie 3 razy. Więc jak określali się chrześcijanie, zanim to określenie się pojawiło? Czy zostało do nich przyklejone? No generalnie byli określani jako uczniowie. Dlatego Jezus w tym wielkim posłannictwie wzywa swoich uczniów, aby pozyskiwali uczniów. aby czynili innych uczniami. I w starożytności ta instytucja uczniostwa była bardzo popularna. Nauczyciele żydowscy mieli swoje szkoły i mieli swoich uczniów. Filozofowie greccy mieli swoje szkoły i mieli swoich uczniów, ale istotą tych szkół, tych instytucji nie było tylko przekazanie pewnych informacji, pewnej wiedzy. Za tym szło coś więcej. Ideą bycia uczniem w szkole danego człowieka, nauczyciela, było po prostu stawanie się jak ten mistrz, naśladowanie go w jego stylu życia i w jego przekonaniach. I to było uważane właśnie za bycie uczniem. To przypomina dziś, może nie dziś, ale w przeszłości, kilkadziesiąt lat temu, proces kształcenia rzemieślników. Uczeń trafiał do wykwalifikowanego rzemieślnika, do mistrza, pobierał u niego nauki, a gdy był już gotowy, otrzymał wszelką możliwą wiedzę, to wtedy szedł, można powiedzieć, na swoje, stawał się mistrzem i mógł uczyć innych. Więc naśladownictwo generalnie, uczniostwo, bycie uczniem to naśladowanie. Więc kiedy Jezus wysyła swoich uczniów, aby pozyskiwali uczniów pośród innych narodów, to jego zamysłem jest, aby uczniowie przekazali co? Jego nauczanie i jego styl życia. I to są dwie rzeczy, które idą ze sobą w parze. Czytamy w Dziejach Apostolskich, kiedy apostoł Paweł spotkał się ze starszymi w Efezie, będąc przekonanym, że to już jest jego ostatnie spotkanie z nimi. Czytamy tak, w 20 rozdziale. Gdy starsi stawili się u Pawła, on zwrócił się do nich. Wy wiecie, jak żyłem wśród was przez cały czas od pierwszego dnia mojego pobytu w Azji. Służyłem Panu z całą pokorą wśród łez i prób, które spotykały mnie ze strony spiskujących Żydów. Wiecie, że w żaden sposób nie przemilczałem niczego, co pożyteczne. Przeciwnie, przekazywałem wam to i pouczałem o tym publicznie i po domach. Więc zwróćcie uwagę, na co Paweł zwraca uwagę starszych. Wy wiecie, jak żyłem pośród was. Przez cały czas, jak u was byłem. Więc Paweł swoim stylem życia odzwierciedlał styl życia Chrystusa. Ale też apostoł Paweł nauczał, przekazywał naukę Pana Jezusa Chrystusa. Więc to znaczy, że te dwa elementy muszą iść ze sobą w parze. I w dalszej części ten nasz tekst pokazuje, że tak właśnie rozumiał to Pan Jezus, ponieważ powiedział swoim uczniom, żeby uczyli nowych uczniów przestrzegać, zachowywać wszystko, co On przykazał. Czyli Jezus nakazał swoim uczniom, aby uczniowie, których uczą, żyli tym, co Jezus przykazał, aby naśladowali Jego styl życia. Czy przyjąłeś Ewangelię Pana Jezusa Chrystusa i stałeś się chrześcijaninem? To czy myślisz o sobie właśnie w kategorii bycia uczniem Pana Jezusa Chrystusa? Czy myślisz o tym, co to wymaga od ciebie, jeśli jesteś uczniem Chrystusa? Druga rzecz. Uczniostwo nie kończy się na chrzcie. Pan Jezus nakazał swoim uczniom, których wcześniej wybrał i przygotował, aby pozyskiwali uczniów pośród wszystkich narodów. I tutaj bardzo często pojawia się dzisiaj współcześnie wśród chrześcijan myślenie, rozumienie, czy nawet przekonanie, że generalnie czynienie uczniami polega na doprowadzeniu jakiejś osoby do chrztu. Czyli jeśli dana osoba usłyszała Ewangelię o Panu Jezusie Chrystusie i wiarą ją przyjęła, i dalej dała wyraz tej wierze w chrzcie w imię Pana Jezusa Chrystusa, to w zasadzie ten cel uczniostwa został zrealizowany. Tak? Wszystko już jest zrobione, nic więcej nie trzeba. Ten nakaz wielkiego posłannictwa jest wypełniony. Tak? Mamy ucznia Pana Jezusa Chrystusa, i już możemy odpocząć, można powiedzieć. Czy to jest dobre rozumienie? Możemy pomyśleć sobie na przykład o szkole, o takiej podstawowej, szkole średniej, generalnie szkoła ustawowo pozyskuje uczniów, jakby nie było, tak? I na początku września następuje rozpoczęcie roku szkolnego, inauguracja roku szkolnego. Czy inauguracja jest tym celem ostatecznym tej instytucji szkolnictwa? Nie, jest tylko pewnym etapem. Ona rozpoczyna rok szkolny, ona rozpoczyna proces nauki, a nie go kończy. Tak? A gdyby celem ostatecznym miałaby być inauguracja roku szkolnego, to szkoła po prostu nie miałaby żadnego sensu, ponieważ uczeń nic by się nie nauczył, bo to jest tylko rozpoczęcie. Więc sam chrzest on nie kończy. To jest inauguracja w zasadzie. No, była, tak? I tak samo jest z chrześcijaństwem, więc ten tekst pokazuje nam, że uczniostwo, pozyskiwanie uczniów, no nie kończy się chrztem. Chrzest raczej rozpoczyna uczniostwo, czyli proces uczenia się, a musimy pamiętać, że jest pewna różnica, jeśli chodzi o podejście do chrztu dziś, a wtedy. Wtedy chrzest był wyrazem, czy przyjęcie chrztu było wyrazem, wyznaniem wiary człowieka. Więc ten chrzest był na... Uwierzyłem, no to oczywiste jest, że potrzebuje się ochrzcić, zostać ochrzczony i to było niemalże natychmiast. Dziś jest to rozciągnięte w czasie, tak? Ale wtedy to było oczywiste, że jak uwierzyłem w Pana Jezusa Chrystusa, to wyrazem tego musi być chrzest. I żaden inny wyraz, tylko chrzest. Więc chrzest inicjował, czy też inaugurował moje, czy też bycie uczniem Chrystusa, bycie chrześcijaninem. I ten proces uczenia się zainaugurowany przez chrzest, no trwał przez całe życie ucznia, czy też trwa. I spójrzmy jeszcze na tekst, jeżeli mamy Biblię otwarte. Pozyskiwanie uczniów, czynienie uczniami jest realizowane w jaki sposób? No przez chrzest. Ale oczywiście za tym to jest pewne hasło, czyli ponieważ zanim dojdzie do chrztu, to człowiek musi uwierzyć Ewangelii. A żeby uwierzyć Ewangelii, to człowiek musi tą Ewangelię usłyszeć. Tak, więc poprzez Ewangelię, Ewangelia prowadzi człowieka do chrztu, ale to nie koniec uczniostwa. Ten tekst mówi nam, że w tym momencie zaczyna się drugi etap, drugi element bycia uczniem Chrystusa i tym drugim elementem jest nauczanie nowych uczniów, przestrzegania tego wszystkiego, co Jezus przykazał. A to z kolei już trwa jakiś czas. Więc uczniostwo to jest proces. I doskonale widzimy to w Dziejach Apostolskich, w drugim rozdziale, 41 i 42 werset. Ci więc, którzy przyjęli Jego słowa, zostali ochrzczeni i tego dnia dołączyło do nich około 3000 osób. Mamy inaugurację chrześcijańskiego życia, uczniostwa. Trwali oni w czym? W nauce apostołów. We wspólnocie razem łamali chleb i nie ustawali w modlitwie. Chrzest nie kończy procesu uczniostwa, chrzest zaczyna uczniostwo. Trzecia rzecz. Ewangelia plus teologia i w nawiasie systematyczna, ale nie tylko. Więc nasz tekst mówi, że Pan Jezus nakazał swoim uczniom, których wcześniej przygotowywał przez 3 lata swoim apostołom, aby uczyli nowych uczniów przestrzegania wszystkiego, co On nakazał. W związku z tym należy postawić pytanie, co takiego Jezus przykazał? Czego uczniowie, apostołowie mają uczyć nowych uczniów? No. Odpowiedzią na to pytanie jest po prostu Nowy Testament. Tak pokrótce można powiedzieć. Nowy Testament jest odzwierciedleniem tego, co Jezus przykazał. Oczywiście musimy pamiętać, że Nowy Testament odnosi się do czego? Do Starego Testamentu. Nowy Testament jest wypełnieniem Starego Testamentu, dlatego całe Pismo Święte, Stary i Nowy Testament jest Bożym Słowem. I to stanowi oczywiście jedność. Ale jeśli chodzi o uczenie, takie stricte, to możemy powiedzieć, że Nowy Testament jest odpowiedzią. Tutaj widzimy, czego uczniowie byli uczeni, ci nowi uczniowie. Jak to rozumieć? Jeżeli spojrzymy na Nowy Testament w taki ogólny sposób, to można powiedzieć z lotu ptaka, to zobaczymy przynajmniej ja tak sobie tłumaczę, takie dwie równoległe biegnące ścieżki, albo też jeden tor składający się z dwóch równolegle biegnących szyn. I jedna ścieżka to Ewangelia, która pokazuje nam fakty dotyczące osoby Jezusa Chrystusa. I te fakty są dwojakiego rodzaju. Z jednej strony mamy informacje o tym, co Jezus dokonał, przez co przeszedł. Mamy przedstawione pewne historyczne wydarzenia, prawda, śmierć, zmartwychwstanie, wniebowstąpienie, Jego panowanie. A z drugiej strony mamy pokazane Jego nauczanie, czyli w te wydarzenia związane z Chrystusem jest splecione to, co Jezus nauczał. Czyli widzimy dokładnie, co Jezus zrobił, przez co przeszedł i czego nauczał. I na przykład widzimy w pierwszym liście do Koryntian, kiedy apostoł Paweł przyszedł do Koryntu, to mówi nam tak. W drugim rozdziale pierwszego listu do Koryntian od wersetu pierwszego czytamy: również ja, gdy przybyłem do was, bracia, nie głosiłem wam Bożej tajemnicy w słowach wzniosłych lub uczonych. Postanowiłem wręcz o niczym nie wiedzieć pośród was, jak tylko o Jezusie Chrystusie i to tym ukrzyżowanym. Więc Paweł mówi Koryntianom gdy do nich przybył, to głosił im tę Bożą tajemnicę i tą tajemnicą jest Chrystus ukrzyżowany. Ale co Paweł miał na myśli? Tak? No wiem, już widzimy, że odnosi się do pewnych wydarzeń związanych z osobą Pana Jezusa Chrystusa. Odnosi się do samej osoby Jezusa Chrystusa. I w 15 wersecie, w rozdziale tego samego listu, apostoł Paweł mówi tak: chcę wam też, bracia, przypomnieć dobrą nowinę, którą wam głosiłem, którą przyjęliście, na gruncie której stoicie i dzięki której dostępujecie zbawienia, o ile trzymacie się słów głoszonych wam przeze mnie, chyba że nadaremnie uwierzyliście. Przekazałem wam bowiem przede wszystkim to, co sam przejąłem, że Chrystus umarł za nasze grzechy według pism, że został pogrzebany i że trzeciego dnia zmartwychwstał według pism. Więc apostoł Paweł mówi, że gdy przybył do Koryntu, to głosił dobrą nowinę, Ewangelię. I jest to Ewangelia, która przedstawia konkretne wydarzenia związane z osobą Pana Jezusa Chrystusa. I tutaj wydaje mi się, że można powiedzieć, że apostoł Paweł przedstawiał też nauczanie Jezusa Chrystusa. Czyli pokazał Chrystusa ukrzyżowanego. Więc to, co się wydarzyło, ale też do czego to doprowadziło, pewne nauczanie. Więc to jest jeden, można powiedzieć, jedna ścieżka, jedna szyna, Ewangelia w takim sensie historycznym, co przekazuje informacje odnośnie, kim Jezus był, czego dokonał, przez co przeszedł, czego nauczał. Ale też mamy drugą ścieżkę i można to powiedzieć, to są listy. I w listach już mamy inne ujęcie chrześcijaństwa, czy też nauczanie chrześcijan. Można powiedzieć, że listy przedstawiają już na pewną interpretację nauczania Jezusa i ta interpretacja przyjmuje formę pewnych konkretnych nauk, doktryn, prawd. I te konkretne prawdy, nauki, doktryny prowadzą do konkretnego zastosowania, przekładają się na pewną praktykę w chrześcijańskim życiu. Więc to i celem tego ma być po prostu zmiana życia ucznia Chrystusa. Te doktryny, te prawdy, te nauki mają powodować, że uczeń Chrystusa będzie żył w sposób zgodny z nauką tam przekazaną. I tak na przykład w liście do Hebrajczyków mamy pokazany pewien podział na pokarm dla niemowląt, czyli duchowe mleko, oraz pokarm stały dla dojrzałych. Jest to powiedziane w kontekście pewnych nauk, doktryn, praw, które są zdefiniowane, określone. Więc jeśli chodzi o podstawy nauki o Chrystusie, to są wymienione następujące nauki. Doktryny, prawdy. Szósty rozdział listu do Hebrajczyków, pierwszy werset. Dlatego pomijmy podstawy nauki o Chrystusie, przejdźmy do spraw doskonałości, nie kładźmy znów fundamentu spraw o odwróceniu się od martwych uczynków i zawierzeniu Bogu, z nauki o chrztach, o nakładaniu rąk, o zmartwychwstaniu i o sądzie wiecznym. Mamy tu pewien fundament, pewną podstawę nauki o Chrystusie. I ten fundament składa się z konkretnych nauk, prawd, doktryn. A jeśli chodzi o pokarm dla dojrzałych, to list do Hebrajczyków mówi tak, we wcześniejszym rozdziale, ale nie mam tego. Tak, jest list do Hebrajczyków 5. Ten zaś, kto się karmi mlekiem, nie doświadczył jeszcze nauki o sprawiedliwości. Jest on niemowlęciem. Pokarm stały jest dla dojrzałych, którzy dzięki doświadczeniu mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania między dobrem a złem, więc jest tu wymieniona nauka o sprawiedliwości, ale wydaje się, że ta nauka o sprawiedliwości jest przeznaczona raczej dla tych, którzy już rozumieją więcej, dla bardziej dojrzałych, więc ma to charakter usystematyzowany, pogrupowany. Są nauki dla dzieci duchowych i są nauki dla bardziej dojrzałych. Więc w uproszczeniu można powiedzieć, że żeby nowy uczeń Chrystusa przestrzegał wszystkiego, co Jezus nakazał, no to potrzebuje Ewangelii. Zarówno w tym wąskim znaczeniu, to znaczy potrzebuje tego wszystkiego, w co potrzebuje uwierzyć, żeby zostać zbawionym, ale generalnie potrzebuje Ewangelii też w szerokim znaczeniu, czyli potrzebuje wszelkich informacji, które są w Ewangeliach podane, czy odnośnie Jezusa, o kim był, czego dokonał, czego nauczał. Ale z drugiej strony też potrzebuje teologii. Systematycznej nawet. Można to precyzować. Oczywiście każdy i tej inny, bo są też inne rodzaje teologii, ale przede wszystkim potrzebuje pewnej systematycznej nauki. Chociaż tak technicznie można powiedzieć, że to wszystko. I ta Ewangelia w wąskim, szerokim znaczeniu i to, co jest w listach, ta teologia i zastosowanie, to generalnie wszystko jest Ewangelią. Ale na potrzeby jakby tego kazania, to żeby dla lepszego zrozumienia, to wyodrębniam te elementy. I ostatnia rzecz, o której chciałem powiedzieć, to potrójny cel. Jaki jest cel bycia uczniem? Po co uczniowie mają uczyć nowych uczniów przestrzegać wszystkiego, co Jezus przykazał? Więc wydaje mi się, że przynajmniej trojaki. Tak? Być może są inne cele, ale ja widzę trzy. Tak? Po pierwsze, aby ci nowi uczniowie stali się naśladowcami Jezusa. Jezus żył tak, jak głosił. Jezus żył w sposób, który podobał się Ojcu. W związku z tym Jezus poprzez swoje nauczanie, poprzez to, jak żył, pokazuje nam, jakie życie podoba się naszemu Bogu. Przez to też oznajmia nam Bożą wolę, która mówi nam, że tak powinniśmy żyć na co dzień. Apostoł Paweł napisał w 1 liście do Koryntian 11: bądźcie moimi naśladowcami, jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. I widzieliśmy wcześniej, jak on to robił. Spójrzcie na moje życie. Czego was nauczałem? Tak? Jak żyłem, czego nauczałem? A drugim celem, więc Chrystus poprzez swoich apostołów, swoich uczniów posłał po to, żeby czynili innych uczniami, czyli naśladowcami Chrystusa. Drugim celem jest, aby nowi uczniowie z czasem stali się nauczycielami dla kolejnych pokoleń, dla kolejnych nowych uczniów Chrystusa. Albo też inaczej można powiedzieć, celem jest, aby uczniowie z czasem zaczęli czynić innych uczniami. W liście do Hebrajczyków jest napisane w 5 rozdziale: biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami. Tymczasem znowu potrzeba wam kogoś, kto by was uczył elementarnych zasad, zawartych w wyroczniach Boga. Potrzebujecie mleka, a nie pokarmu stałego. Więc autor tego listu no jasno wyraża swoje oczekiwanie, ale też i pragnienie. Wierzący, chrześcijanie, uczniowie Chrystusa powinni się rozwijać, powinni wzrastać w Chrystusa, aby z czasem. Oczywiście to będzie różny czas dla różnych osób. Jeden wzrasta szybciej, drugi wolniej. Wynika to z różnych rzeczy. I tutaj nie można powiedzieć, że ten, który wzrasta wolniej, to jest zły, czy gorszy od tego, który wzrasta szybciej. Pan Bóg ma łaskę dla wszystkich, tak? Jednemu daje takie dary, drugiemu inne, ale ten. Więc ten czas wzrostu będzie różny, ale ważne, żeby wzrastać. Więc tutaj właśnie widzimy no, oczekiwanie, żeby z czasem ci uczniowie stali się nauczycielami dla kolejnego pokolenia uczniów, dla kolejnych nowych uczniów. Inny fragment, apostoł Paweł napisał do Tymoteusza w drugim liście do Tymoteusza, w drugim rozdziale: to, co usłyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, przekaż ludziom godnym zaufania, którzy będą zdolni nauczać również innych. Więc mamy tutaj sztafetę, tak? Dobrze mówię, sztafetę? Jest pałeczka, którą trzeba przekazywać dalej. I jako uczeń Chrystusa nie bój się zachęcać, nie bój się chwycić za tą pałeczkę, żeby ją wziąć, dzierżyć i żeby przekazać kolejnej grupie. Tak? Więc drugi cel, no właśnie, żeby uczniowie stali się, nauczycielami dla kolejnego pokolenia, czy kolejnej grupy nowych uczniów. Trzeci cel, słuchajcie, jest taki, że poprzez uczniostwo, poprzez bycie uczniem, no, budowane jest ciało Pana Jezusa Chrystusa. To jest sposób, w jaki Pan Jezus buduje swoje ciało. I apostoł Paweł przypomina nam o tym w liście do Efezjan, że jako uczniowie Chrystusa, no wszyscy jesteśmy powołani do budowania Jego ciała, czyli Kościoła, czyli zboru. Bo dla nas to ma wymiar przede wszystkim lokalny, ale nie wyłącznie, też myślimy o Kościele w szerszym, nie tylko jako my, ale też i w szerszym kontekście, że są w innych miejscach nasi bracia i siostry, no ale oczywiście odległość no, powoduje, że no, nie możemy mieć taki wpływ, albo oni na nas, a my na nich, jak to jest lokalnie. W liście do Efezjan w 4 rozdziale apostoł Paweł napisał: on też uczynił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, jeszcze innych duszpasterzami i nauczycielami. Uczynił to po to, by wyposażyć świętych do spełniania właściwych im zadań, do budowania ciała Chrystusa, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do doskonałości właściwej dla dojrzałych i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. Chodzi bowiem o to, abyśmy już nie byli dziećmi rzucanymi przez fale i unoszonymi przez każdy powiew nauki, będącej w rzeczy samej wyrazem ludzkiego oszustwa i sprytu w posługiwaniu się zwodniczymi metodami. Przeciwnie. Zależy mi, byście pod każdym względem, jako prawdomówni w miłości, rozwijali się i coraz bardziej przypominali Jego, który jest głową Chrystusa. Czyli apostoł Paweł mówi tu, że budowanie ciała Chrystusa powiązane jest z czym? Z duchową dojrzałością. A duchowa dojrzałość polega na byciu ugruntowanym w Chrystusie, w Jego nauczaniu. Jeśli jesteś ugruntowany, to nie będziesz jak dziecko, nie będziesz rzucany przez fale i unoszony przez każdy powiew błędnej nauki. Bycie ugruntowanym w Chrystusie powiązane jest z upodabnianiem się do Chrystusa. Więc trzecim celem jest budowanie ciała Chrystusa, Kościoła, zboru. Tak Chrystus buduje swój Kościół. Więc bycie uczniem ma potrójny cel. Naśladowanie Chrystusa, uczniowie stający się nauczycielami dla nowych uczniów oraz budowanie ciała Chrystusa. Więc ten fragment przypomina nam, że bycie chrześcijaninem to przede wszystkim bycie uczniem Chrystusa, a Chrystus jest naszym nauczycielem, mistrzem, my Jego uczniami. A to z kolei oznacza, że pragnieniem prawdziwego ucznia Chrystusa no nie jest stanie się lepszym niż Chrystus, ale takim samym jak Chrystus. Czy to jest Twoje pragnienie? Czy to jest Twoje dążenie, aby być podobnym do Niego w coraz większym stopniu? W Jego świętości, w Jego sprawiedliwości, w Jego miłości. Jeśli nie ma w Tobie tego pragnienia, żeby iść za Chrystusem, żeby naśladować Go, to być może nie jesteś prawdziwym chrześcijaninem. To takie pytanie trzeba sobie zadać, żeby czasem może ozdrowieć, tak? Jeśli nie pragniesz być jak Chrystus, to jest problem. To jest ogromny problem. Tak, bo ponieważ no, Chrystus mówi jasno i wyraźnie: pójdź za mną. Tak? Oczywiście musimy pamiętać, że nigdy nie staniemy się podobni do Jezusa w Jego boskości. Od razu wyprowadzę z błędu, jeżeli ktoś tak uważa, ponieważ Chrystus jest i Bogiem, i człowiekiem, tak? Więc w Jego boskości to my nigdy nie staniemy się bogami. Nie będziemy, nigdy nie jesteśmy, nie będziemy, jesteśmy stworzeniem. Natomiast jeśli zaufaliśmy Chrystusowi i poszliśmy za Nim, to mamy obietnicę, że będziemy takimi, jak On jest w Jego człowieczeństwie. Duch Święty działa w nas i sprawia, że stajemy się coraz bardziej podobni do Chrystusa, a kiedy przekroczymy próg wieczności, otrzymamy nowe ciała, podobne do Jego uwielbionego ciała. I staniemy się wtedy takimi, jakim On jest. Bez grzechu, bez skazy, bez zmazy. Więc wtedy będziemy takimi jak On, w Jego człowieczeństwie. Więc ten fragment też przypomina nam, że bycie uczniem Chrystusa angażuje zarówno serce, jak i głowę. Bycie uczniem Chrystusa wymaga zarówno wiary, jak i rozumu. Są rzeczy, w które musimy wierzyć, ale też są rzeczy, które musimy rozumieć. Odnośnie nauki o Trójcy Świętej nie jesteśmy w stanie ogarnąć tego. Niemniej jednak mamy w to wierzyć. Wierzymy w to, tak? Mam nadzieję. Ale są też pewne rzeczy, które po prostu musimy rozumieć i w nie wierzyć. Więc te nauki musimy ogarnąć naszym intelektem. Więc wiara i rozum w chrześcijaństwie nie są sobie przeciwne. Jest wręcz odwrotnie. One się uzupełniają, one potrzebują siebie nawzajem. Jedno potrzebuje drugiego. Zdrowe chrześcijaństwo potrzebuje i wiary, i rozumu. A tam, gdzie któreś dominuje lub któregoś brakuje, to chrześcijaństwo kuleje lub upada. Dlatego chciałem Cię dzisiaj zachęcić do tego, żebyś krzywo nie patrzył na teologię, żebyś nie postrzegał tego jako zło w Kościele. Oczywiście wszystko, co dobre, można wypaczyć, tak samo i to. Ale chciałem Cię zachęcić do tego, żebyś zobaczył, że potrzebujesz właśnie pewnego, może usystematyzowania pewnych nauk, zrozumienia głębszego pewnych doktryn, żeby się ugruntować w Chrystusie. Nikt nie wymaga tak, żebyś był czołowym teologiem XXI wieku w środowisku ewangelikalnym, ale chcąc nie chcąc, każdy chrześcijanin, każdy bez wyjątku, narodzony na nowo z Ducha Bożego jest teologiem. Musi być. Tak? Ponieważ no, są pewne nauki, które musi przyjąć odnośnie Chrystusa. Ale jeśli jesteś teologiem, tak? To pamiętaj, że bycie uczniem Chrystusa to relacja przez wiarę z żywą osobą, z żywym Chrystusem, z Jego zborem, z Jego Kościołem, z Jego ciałem. Nie można sprowadzać Chrystusa, żywego Chrystusa, tego, który był umarły, a żyje, do zbioru pewnych nauk, doktryn. Ponieważ te nauki w oderwaniu od Chrystusa nie dają życia. Te doktryny, te prawdy, one są dobre, ale wtedy, kiedy są połączone z żywą wiarą w Chrystusa ukrzyżowanego, więc można mieć pełną głowę, ale jeśli twoje serce nie jest we właściwym miejscu, nie jest w Chrystusie, to te doktryny nic nie dają. Poza może pychą albo taką dumą, że ja wiem więcej, lepiej od innych. Ale to jakby to tylko to korzyści nikomu nie przynosi, tak? Więc tutaj już troszeczkę pójdę trochę bardziej w kierunku naszej placówki, ponieważ pojawia się kwestia szkółki niedzielnej, tak? Chcielibyśmy mieć szkółkę niedzielną, co prawda z dziećmi troszeczkę problem jest, bo nie ma tak, tych dzieci, ale no gdzieś tak kwestia nauczania dzieci na temat chrześcijaństwa się pojawia i być może gdzieś już, może w czyimś sercu zaczyna się pojawiać, albo nawet jest jakieś pragnienie, że być może w przyszłości chciałaby ta osoba no, poświęcić czas na to, żeby te dzieci nauczać. Więc tutaj się pojawia, no jakby zachęcić chciałbym z tej strony, żeby być może to jest dobra okazja, że skoro jeszcze nie ma tych dzieci, to może dobrze się przygotować na ten czas teologicznie. Ponieważ dzieci, to nie ignorujmy ich potrzeb, tak, ich rozumienia, one wymagają dużo więcej pewnej precyzji niż może dorośli. Więc żeby ich nauczyć, te dzieci, to trzeba też samemu dobrze rozumieć pewne podstawowe prawdy. Dlatego zachęcam ciebie, jeżeli myślisz o nauczaniu, czy to w szkółce niedzielnej, czy gdzie, w jakimkolwiek innym wymiarze, pogłębiaj swoje rozumienie teologiczne. Pogłębiaj swoje rozumienie Chrystusa. Korzystaj z tych różnych środków łaski, które są dostępne. Książki, konferencje, nabożeństwa, grupy biblijne, domowe, i wykłady jakieś w mediach społecznych i tak dalej. No tego jest mnóstwo. Oczywiście korzystajmy z tych dobrych rzeczy, bo nie wszystko, co złoto, nie wszystko, co świeci, się świeci, to jest złoto. Ale no, zachęcam do tego, żeby iść w tym kierunku, korzystać z dobrodziejstwa, jakim są nauczyciele biblijni generalnie, i żeby pogłębiać swoje zrozumienie Chrystusa, żebyśmy nie byli takimi nauczycielami, o których mówi apostoł Paweł w pierwszym liście do Tymoteusza, a mówi o nauczycielach prawa mojżeszowego. I apostoł Paweł mówi tak, że chcą być nauczycielami prawa, a nie rozumieją ani tego, co mówią, ani tego, przy czym tak stanowczo obstają. Więc jeśli chcesz być nauczycielem Ewangelii, to życzę ci, to dobrze by było, żebyś przede wszystkim rozumiał to, czego nauczasz innych. Żebyś rozumiał to, przy czym obstajesz, bo przy pewnych rzeczach trzeba obstawać. Więc zachęcam do tego, żeby inwestować w siebie i pogłębiać swoje rozumienie Chrystusa, żeby się nie zatrzymywać w tym miejscu, w którym się jest. I żeby nie mówić, ja więcej nie potrzebuję. Ponieważ potrzebujemy. Więc dążmy do tego, żebyśmy byli nauczycielami Ewangelii, którzy rozumieją to, o czym mówią, i rozumieją, przy czym tak stanowczo obstają, żebyśmy mieli kompetencje do tego, żeby przekazać tę pałeczkę Chrystusową następnym nowym uczniom Chrystusa. Amen. Pomódlmy się.